Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami znowu tutaj być. I będę mówić o walce duchowej. I ponieważ to jest walka, to będzie trochę takich analogii wojskowych, więc może bardziej dla panów niż dla pani, ale mam nadzieję, że panie też się odnajdą. I myślę, że Ignacy też się nie obrazi, bo sam wojskowym był. I mam dla Was taką prezentację, wiem, że ją słabo widać, ale to się nie przejmujcie, bo nie ma tam nic strasznie bardzo interesującego, tylko żebyśmy tak trochę wiedzieli, gdzie jesteśmy i się nie pogubili, to będziemy sobie iść tą prezentacją. Dobrze, więc takie cztery punkty jakby chciałabym w całej tej prezentacji nakreślić. Najpierw sobie trochę zobaczymy, gdzie jesteśmy. Ignacy nam mówi o takich dwóch kierunkach naszego życia w ogóle, więc tak bardzo, bardzo ogólnie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy i w związku z tym, co dalej możemy zrobić. Później sobie trochę powiemy o tym, no właśnie, jak sobie z tym radzić, jak w jakich sytuacjach reagować na tą naszą walkę. I później o takich właśnie porach w naszym życiu, o nocy i o dniu. Więc najpierw sobie popatrzymy, gdzie my jesteśmy. I chciałabym, żebyśmy troszeczkę tak sobie wyobrazili, znaleźli się w takim obrazie, bo nam trochę łatwiej jest różne rzeczy wytłumaczyć, jak sobie mamy jakieś wyobrażenie, jakiś obraz, w którym możemy się poruszać. I to będzie obraz dżungli. Że nasze życie, to wszystko jest obraz naszego życia wewnętrznego, tak, tego, co się w nas dzieje. I tutaj jest taka dżungla, która jest pełna różnych ciekawych stworzeń w tej dżungli. Jest też w pewien sposób niebezpieczna, ale dzięki temu jest to też miejsce niesamowitych przygód. Tak, dużo różnych bajek dzieje się w dżungli i wiemy, że tam można fajne rzeczy robić, ale jest też czasem niebezpiecznie. I w środku tej dżungli, tutaj dobrze tego nie widać, są takie piękne wodospady i takie wspaniałe jeziorko, taka trochę taki raj. I w środku tej dżungli mieszka Pan Bóg. I my gdzieś jesteśmy, może trochę bardziej na obrzeżach, może trochę bliżej tego środka, ale jeżeli chcemy zmierzać do Pana Boga, to próbujemy do tego środka dojść. To jest może trochę podobny obraz do tego, co Święta Teresa mówi o komnatach w nas, że się coraz bardziej się zbliżamy do tej najbardziej wewnętrznej komnaty w nas, gdzie mieszka Bóg. Więc u nas jest dżungla i będziemy przez tą dżunglę zmierzać. No i właśnie w tej dżungli mieszkają różne dziwne stworzenia, różne zwierzaki. I te zwierzaki mają, no one mogą albo po prostu sobie tam żyć i nam specjalnie w życiu nie przeszkadzać, albo mogą być takie, które są wysłane do nas przez Pana Boga, żeby nas przeprowadzić przez ten las, bo one ten las bardzo dobrze znają, one tam mieszkają, to jest ich miejsce i one potrafią nam różne ścieżki w tym lasie wytyczyć, żebyśmy mogli się szybciej do tego Pana Boga zbliżać. Ale mogą być też takie, które nam bardzo zagrażają, które chcą nas napadać, które będą nas odwodzić od tego środka i będą próbować nas gdzieś sprowadzić na jakieś manowce. I o tym, jak te stworzenia na nas działają, jeszcze będzie później. No właśnie, ale na razie musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. I Ignacy nam mówi, że są jakby dwa rodzaje ludzi. Wszyscy ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Jedni to są tacy, którzy trwają w grzechach ciężkich, którzy się oddalają od Pana Boga. I tutaj chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili takiego człowieka, który wyszedł z tego lasu, wyszedł z tej pięknej dżungli i zmierza w kierunku pustyni. I zmierza tam z różnych powodów. Najprawdopodobniej szatan mu bardzo skutecznie wmówił, że na tej pustyni to jest pięknie i tam nie trzeba walczyć z tymi zwierzętami, tylko jest sielanka, ale my wiemy, że na pustyni nie ma sielanki, tylko na pustyni jest śmierć. Tam nie ma życia, tam nie ma możliwości, żeby się rozwijać, żeby zmierzać ku dobru. Tam jest po prostu śmierć. I w tym momencie, jak jesteśmy na tej drodze do pustyni, tak, czyli oddalamy się od naszej dżungli, oddalamy się od tego środka dżungli przede wszystkim, w którym jest Pan Bóg, to różne rzeczy się z nami dzieją. I działa na nas dobry duch i działa na nas zły duch. I w tym momencie, jak się właśnie oddalamy, no to zły duch będzie się bardzo cieszyć, że zmierzamy na tą pustynię, gdzie nie ma życia. I on będzie nas tym utwierdzać. Będzie mówić, że, no, że fajnie właśnie, że już nie będziemy musieli walczyć z tymi zwierzętami, że w ogóle, że po co ta walka tak naprawdę, że lepiej sobie spokojnie żyć na tej pustyni. Właśnie pokazuje nam różne takie kłamliwe obrazy tego, co tam się będzie działo. Mam wrażenie, że będziemy mieć w końcu święty spokój, że jakoś będziemy mieć łatwiej w życiu. I wpadamy właśnie w te grzechy ciężkie, z których jest nam bardzo ciężko się wydostać. Natomiast dobry duch bardzo nie chce, żebyśmy szli w stronę pustyni i chce, żebyśmy zawrócili zdecydowanie. Więc on będzie nam przebijać opony w samochodzie, będzie rzucać w nas jakimiś kamieniami, będzie w nas wzbudzać taki lęk przed tą pustynią, przed tym, co tam będzie. Przede wszystkim będzie różne wątpliwości w nas budzić, tak? Czym na pewno chcemy w stronę tej pustyni iść? Bo tak naprawdę to my gdzieś tam wewnątrz czujemy, że my jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w dżungli, a nie na pustyni. Więc wiemy, że to jest nasze przeznaczenie, być w dżungli, ale no właśnie, ale zmierzamy w innym kierunku, więc Pan Bóg będzie nam przypominać o tym, że to chyba jednak nie jest droga do szczęścia, jak ja zmierzam na tą pustynię. I myślę, że część z was takie jakieś doświadczenie w ciągu swojego życia miało, że byliście w jakichś grzechach i się oddalaliście od Pana Boga. Ja takie w swoim życiu doświadczenie miałam i bardzo dobrze, jak wracam myślami do tamtych czasów, to ja bardzo dobrze to działanie Pana Boga w sobie pamiętam. Właśnie to takie, te takie wyrzuty sumienia, te takie kłucie, że coś jest nie tak. Czasami nawet łzy, czasami płakałam, że ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Jakieś takie rozdarcie wewnętrzne, że z jednej strony mi się wydawało, że wszystko jest fajnie, że generalnie to jestem szczęśliwa i tak właśnie sobie wymawiałam, że jestem szczęśliwa. Ale z drugiej strony właśnie to takie kłucie, że coś jest nie tak. I pamiętam, że była we mnie taka myśl, że zasadniczo wszystko byłoby fajnie w moim życiu, gdyby nie to poczucie winy jakieś. I próbowałam sobie mówić, że to no, jakoś ktoś mnie wychował nie tak jak trzeba. Nie? No, przecież wszyscy mówią, że to jest dobrze tak żyć, a ja nagle mam jakieś takie wyrzuty sumienia, w ogóle nie wiadomo po co. Tak? Wszystko mi to psuje, wszystko byłoby fajnie, żeby nie to. No i właśnie, i to jest obraz człowieka, który żyje w grzechach ciężkich i jakby zmierza cały czas w stronę pustyni. Natomiast mamy drugi obraz człowieka, który zmierza w stronę światła, który zmierza do Boga. I to jest człowiek, który już jest w tej dżungli, tak, i zmierza w stronę Boga. I to nie znaczy, że on jakoś zewnętrznie teraz będzie mniej grzeszyć na przykład. Ja kiedy przeszłam na tą jasną stronę mocy, tak, i zaczęłam zmierzać do Pana Boga, wcale niekoniecznie zaczęłam mniej grzeszyć. Okazywało się, że jakby ważne jest tylko to, że ja wiem, że ja nie chcę grzeszyć. Jakby to jest całkowita, jakby przejście całkowite na drugą stronę. Że wtedy wydawało mi się, że te wyrzuty sumienia, to wszystko mi psuje moje życie, tak, bo ciągle jakoś nie jestem szczęśliwa, a powinnam być. Natomiast jak przeszłam na tą drugą stronę i zaczęłam zmierzać do Pana Boga, to nawet jak mi się te grzechy zdarzały, to ja wiedziałam, że ja chcę się z nich podnieść i ja chcę iść do Pana Boga. I to wcale nie było takie oczywiste, że ja tak wzięłam, zdecydowałam i się odwróciłam w drugą stronę. Tylko różne okoliczności sprawiły, to Pan Bóg mi tutaj bardzo musiał pomóc, żebym właśnie przeszła na tą drugą stronę i zdecydowała, że ja chcę jednak zmierzać do Pana Boga. No ale właśnie dobrze jest mieć w głowie obraz tego człowieka zmierzającego w stronę pustyni, bo jeśli zaczniemy zmierzać teraz w drugą stronę i zdecydujemy, że my chcemy iść do Pana Boga, to teraz zły duch będzie działać dokładnie w ten sam sposób, co wcześniej działał na nas Pan Bóg. Czyli znowu będzie, że właśnie to teraz on będzie nam opóźniał tą naszą drogę, będzie w nas rzucać kamieniami, będzie nam podstawiać nogi, będzie budził w nas wątpliwości i cały czas nam zadawał pytania, czy na pewno ty idziesz w dobrą stronę, czy na pewno ty tego chcesz. I jeśli my sobie uświadomimy, w którym miejscu my jesteśmy, czy my idziemy do Pana Boga, czy my od Niego się oddalamy, to mamy już bardzo dobrą wskazówkę, żeby rozróżnić, kiedy działa na nas dobry duch, czyli Pan Bóg, a kiedy działa na nas zły duch. I myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, najprawdopodobniej jesteśmy raczej w tej drugiej kategorii, tak? Bo nie bylibyśmy tutaj na tym wyjeździe raczej, jeśli nie chcemy zmierzać do Pana Boga. To był jakiś przypadek, że ktoś się tu znalazł, przyszedł z ulicy i nie zauważyliśmy, że się wkradł do nas. Więc raczej wszyscy jesteśmy po tej drugiej stronie. Ale jeśli mamy właśnie w życiu takie doświadczenie zmierzania w stronę tej pustyni, to to doświadczenie może nam pomóc bardzo w rozeznawaniu teraz. Bo właśnie mamy te uczucia, tego kłucia, tych wyrzutów sumienia, tych różnych takich, właśnie tego przeszkadzania nam w byciu szczęśliwym. I teraz to właśnie zły duch jest tym, który to wszystko nam próbuje nas odwieść od tej naszej dobrej drogi, próbuje nas kłuć cały czas z czymś. I teraz chciałabym zrobić taką malutką pauzę i żeby zaprosić was do tego, żebyście się trochę podzielili, żebyście się dobrali w pary, najlepiej takie, w których się najmniej znacie, jakoś tak obok siebie, tak, żeby jakoś tak szybko znaleźć kogoś, zaraz zapalimy światło, szybko znaleźć obok siebie kogoś, kogo mało znamy. Dobra, to jeszcze dajcie mi tylko powiedzieć, dobrze, co... Jeszcze zanim się zaczniemy szukać, to tylko wam powiem, co będziemy robić, dobrze? Więc chodzi o to, żeby teraz w tych parach się podzielić, czy mamy takie doświadczenie, że zmierzaliśmy właśnie w stronę tej pustyni. Czy pamiętamy w ogóle coś takiego? Bo możliwe, że nie. Możliwe, że od samego urodzenia zmierzamy do Pana Boga prostą drogą. Ale jeśli mamy, to się podzielmy. Niekoniecznie tym doświadczeniem, tylko że mamy takie. I jak teraz, po tym, co powiedziałam, myślimy o tym działaniu złego ducha na nas, kiedy zmierzamy do Pana Boga. Dobrze? Więc czy mamy doświadczenie i jak to na nas teraz wpływa? Jest takie dosłownie króciutkie dzielenie, 5 minutek. Dobrze, bardzo dziękuję za dzielenie. Widzę, że się bardzo zaangażowaliście, więc dziękuję. Dobrze, to tak jeszcze gwoli podsumowania tego etapu, czyli mamy człowieka, który zmierza w stronę złego ducha tak naprawdę, tak? Czyli od Pana Boga. I mamy człowieka, który zmierza do Pana Boga. I w tym momencie zły duch i dobry duch działają zupełnie odwrotnie. Tak? Czyli jak zmierzamy w kierunku zła, to dobry duch będzie mówił, że dobrze, będzie nas utwierdzać w tej drodze. Tak? Natomiast dobry duch będzie nam rzucać kłody pod nogi, żebyśmy zawrócili. Będzie nam przeszkadzał, będzie nam budził wątpliwości. Natomiast jak zmierzamy w stronę Pana Boga, to zawsze jest dokładnie odwrotnie. Czyli to dobry duch będzie nam mówić, że zmierzasz w dobrym kierunku, będzie nas utwierdzać, będzie nam podpowiadać, jak możemy dalej tą drogą zmierzać, a zły duch będzie właśnie nam rzucał kłody pod nogi, będzie budził wątpliwości, będzie nas próbować odciągać od tej dobrej drogi, którą wybraliśmy. Dobrze, więc jeśli jesteśmy na tej drodze do Pana Boga, to dopiero wtedy tak naprawdę możemy zacząć rozeznawać, jaki duch na nas działa. Bo wtedy dopiero chcemy iść do Pana Boga. I żeby te duchy rozeznawać, to różne rzeczy nam są potrzebne. Między innymi musimy zacząć przyglądać się temu, co się z nami dzieje. Jakie się w nas pojawiają uczucia, jakie się pojawiają w nas myśli, bo one mogą pochodzić nie tylko od nas i z rzeczywistości, ale wiemy, że mogą pochodzić też z dwóch źródeł. Mogą pochodzić też od Pana Boga i mogą pochodzić od złego ducha. No właśnie, ale nie są to wszystkie myśli. Mamy tu taki mały schemacik. Jest tak rzeczywistość, później myśli, później poruszenie, później znowu myśli i później działanie. Teraz tak pokrótce chciałam wytłumaczyć, o co mi tu chodzi. Ponieważ wszyscy żyjemy w jakiejś rzeczywistości i różne rzeczy się z nami dzieją, różne nas spotykają wydarzenia, różne myśli nam przychodzą do głowy, różne uczucia się w nas pojawiają i one wszystkie nie są duchowe. One mogą być po prostu czymś, co się w nas dzieje, tak? Co wynika z różnych sytuacji. I dlatego nie należy też wszystkiego zaraz odnosić do albo złego ducha, albo do dobrego ducha. Natomiast te myśli i te uczucia mogą być taką trampoliną do tego, żeby się coś duchowego w nas zadziało. I podam tu konkretne dwa przykłady. Na przykład tak, jest taka piękna wiosna, mamy piękną pogodę, wychodzimy sobie na spacer, słyszymy śpiewające ptaszki i nagle jakoś w naszym sercu pojawia się jakaś radość i się cieszymy. I ta radość wcale nie musi być duchowa jeszcze, po prostu cieszymy się wiosną. Natomiast mogą się w nas pojawiać myśli takie, że to w zasadzie Pan Bóg ten świat taki piękny stworzył, że to w zasadzie On to dał dla nas. Może te śpiewające ptaszki mają mi dzisiaj coś powiedzieć, przekazać coś od Pana Boga. I zaczyna się w nas pojawiać taka wdzięczność Panu Bogu za to, że On ten świat stworzył. I ta wdzięczność, jeśli odnosi się do Pana Boga, to jest już właśnie tym poruszeniem duchowym. Tak? To już jest coś duchowego. I w tym momencie może się w nas pojawić myśl, że skoro my jesteśmy tacy wdzięczni temu Panu Bogu, to może wypadałoby na przykład, pojawia się w nas takie pragnienie, żeby coś dobrego zrobić. Tak, żeby iść na przykład komuś pomóc. Skoro Pan Bóg stworzył dla mnie taki piękny świat, to ja też mogę coś dobrego zrobić i komuś pomóc na przykład z jakimś zadaniem trudnym, z którym sobie nie może poradzić. Albo że pomyślimy sobie, że możemy na przykład dłużej się pomodlić i Panu Bogu podziękować za to wszystko. I kończy się to na jakimś pozytywnym działaniu, które wynikało z tych myśli, które wynikały z poruszenia już duchowego. Tak? To już było nawiązanie bezpośrednie do Pana Boga. Teraz drugi przykład. Robimy jakiś projekt na studiach razem z jakimś znajomym i on nas jakoś bardzo zdenerwował. No, na przykład nie przygotował tego, co miał przygotować, albo z jakiegoś innego powodu jesteśmy sfrustrowani i źli na niego. I teraz sama ta nasza frustracja, ta złość w nas nie jest wcale jakimś duchowym odczuciem, po prostu takie uczucie się w nas pojawia. Ale z tego uczucia możemy dalej przejść do jakiejś myśli, no, że tak naprawdę, no w ogóle po co ja ten projekt robię, że w ogóle to wszystko jest bez sensu. I pojawia się w nas takie, że ja ciągle zostaję sam, tak? Ciągle jestem sam. I pojawia wtedy w nas się taka myśl i takie uczucie, że jesteśmy osamotnieni, że jesteśmy po prostu, wszystko musimy sami, że nikt nie jest w stanie nam pomóc, że jesteśmy zniechęceni. Jeżeli już tak czujemy się całkiem osamotnieni, znaczy, że Pana Boga też w tym nie ma. Że ten Pan Bóg też nam nie pomaga. W związku z tym, to znowu staje się takim poruszeniem już duchowym. I z tego poruszenia duchowego może nam wynikać to, że w zasadzie olewamy tą prezentację. No, nie będziemy się tym zajmować. Po prostu znowu nie będziemy wszystkiego robić sami. Zostawiamy to, idziemy się zajadać jakimiś cukierkami w tym czasie zamiast usiąść nad prezentacją i skończymy na jakimś działaniu, które nas, w nas powoduje coś złego, które nie jest dobrem. I teraz to nie zawsze musi być tak, że z tego uczucia złości zawsze przechodzimy do strapienia, bo może się okazać, że na przykład jak jesteśmy źli na tego naszego współpracownika przy projekcie, to przyjdzie nam do głowy taka myśl, to może do niego zadzwonić, może on ma jakiś problem, może trzeba mu pomóc. Tak? Możemy z tego wyjść pozytywnie. I podobnie jak widzimy te śpiewające ptaszki, to możemy pomyśleć, a no fajnie, jest taka piękna wiosna, a ja muszę siedzieć nad tym projektem i w ogóle to życie jest bez sensu. Tak? Więc to nie zawsze jest tak, że nas to tak bezpośrednio, tak jakieś uczucie przykre prowadzi zawsze do złego ducha, a uczucie przyjemne zawsze do Pana Boga. Ale te uczucia na nas wpływają. I dobrze jest rozróżniać, które właśnie są tymi uczuciami takimi zwykłymi, nieduchowymi, a które są już duchowymi i z których będą wynikały myśli, które nas prowadzą w bardzo konkretnym kierunku. Albo do dobrego, albo do złego. I właśnie tymi drugimi myślami powinniśmy się zająć, powinniśmy je zbadać, i powinniśmy próbować dojść do źródła. Skąd mi te myśli przyszły do głowy? Czy one wynikały z tego poruszenia od złego ducha, czy od dobrego ducha? No dobrze. To skoro tak, to teraz przejdziemy do konkretnych działań. Co my możemy zrobić, żeby te duchy rozeznawać? Przede wszystkim trzeba zacząć widzieć. Trzeba zacząć dostrzegać to, co się w nas dzieje. I to wcale wbrew pozorom nie jest takie proste, ponieważ dużo rzeczy próbuje nas od tego zatrzymania, bo tak naprawdę to trzeba się zatrzymać, żeby zobaczyć, co się w nas dzieje. Nie możemy przez ten las biec. Bo często tak jest, że my w tym tempie życia po prostu biegniemy i się nie zastanawiamy, gdzie my idziemy i co na nas tam wyskakuje zza krzaka, tylko po prostu biegniemy przed siebie. Może być tak, że na przykład jesteśmy tak zapatrzeni w nasze słabości, że tak naprawdę cały czas boimy się, że się gdzieś potkniemy i zamiast patrzeć, gdzie idziemy i co robimy, to my cały czas patrzymy pod nogi, żeby się gdzieś nie potknąć. Może być tak, że tak naprawdę jesteśmy zajęci jakimiś innymi rzeczami i w związku z tym nie widzimy. A to zauważenie jest najważniejsze tak naprawdę. Bo jeśli nie zauważymy, że coś się w nas dzieje, to się okaże, że nie jesteśmy w stanie dalej rozeznawać, bo w ogóle nie zauważyliśmy, że coś się dzieje. No właśnie, więc są rzeczy, które nas odciągają od tego zatrzymania się. Natomiast pewne rzeczy mogą nam też pomóc, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, zobaczyć, co się w nas dzieje. Pomóc może drugi człowiek, tak? Przede wszystkim na przykład ktoś taki jak kierownik duchowy, kto może nam na nas spojrzeć obiektywnie i powiedzieć jakby z tego, co my opowiadamy, nam trochę pomóc rozeznać, w którą stronę, żeby zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Tak? Zobaczyć, no właśnie, czy to jeszcze będziemy o tym mówić, właśnie, czy jesteśmy za dnia, czy jesteśmy w nocy, w jaki sposób, no właśnie, co dalej robić, bo od tego, co zobaczymy, zależą nasze dalsze działania. Może nam też pomóc rachunek sumienia, czyli taki moment, kiedy my się zatrzymamy i popatrzymy, co się w danym dniu wydarzyło i przejdziemy sobie ten dzień po kolei, od początku do końca i zobaczymy, jakie tam uczucia się pojawiały, jakie myśli i to nam pozwoli jakoś dostrzec. Kiedy już zobaczymy, co się w nas dzieje, to możemy to w jakiś sposób ocenić. I ta ocena tutaj będzie oczywiście kluczowa. Tak? Czy my stwierdzimy, że to, co w nas jest, te uczucia i te myśli pochodzą od złego ducha, czy pochodzą od Pana Boga. I tutaj może nam pomóc przede wszystkim nasze doświadczenie duchowe. Tak? Ileś razy, w jakiś sposób zły duch na nas działał i to dostrzegliśmy. I po owocach się okazało, że zabrnęliśmy w jakiś zły punkt. Natomiast ileś razy poszliśmy za natchnieniem Pana Boga. I nasze doświadczenie nam mówi, że w ten sposób działa Pan Bóg. Ale przede wszystkim właśnie ważne jest to, żebyśmy spróbowali jakby znaleźć ten punkt, w którym nam się coś zmieniło, w którym nagle było dobrze, a zaczyna być źle. I chciałabym przeczytać taką konkretną historię, w której ktoś właśnie zatrzymał się i zobaczył, w jaki sposób te duchy na niego zaczęły działać i podjął konkretne działania z tym związane. Właśnie udało mu się ocenić, w którym momencie coś się wydarzyło nie tak. Więc to jest historia Reja. I dla Reja wiara od dawna jest w centrum życia. Przez kilka ostatnich lat szczególnie zbliżył się do Boga. Cieszy się, widząc, że w wyniku tego wzrostu duchowego pogłębiła się jego miłość do żony i dzieci oraz wzmocniły się więzy rodzinne. Każdego dnia, jadąc metrem do pracy, poświęca kilka minut na lekturę Pisma Świętego. Dzisiaj w drodze do pracy doznał rozproszenia. Nie był w stanie uważnie przeczytać i rozważyć przeczytanego fragmentu. Dotarwszy do pracy, zajął się swoimi obowiązkami. Miał jednak niejasne poczucie pewnego wewnętrznego dyskomfortu. Choć jego koledzy i koleżanki z pracy nie zdawali sobie bezpośrednio sprawy z pogłębienia wiary w Boga, które się w nim dokonało, zauważyli ostatnio u niego pewną przemianę. Podobał się im jego uśmiech i gotowość do pomocy. Tym razem jednak Rej musi stoczyć ze sobą walkę, choćby o to, by zachować się w stosunku do nich cierpliwie. Chcę, by dzień pracy jak najszybciej minął. Nadchodzi przerwa na lunch. Na jej początku Ray zwykle spędza kilka minut sam w swoim pokoju, wznosząc swoje serce i myśli ku Bogu w modlitwie. Dziś nie ma chęci się modlić i się nie modli. Zamiast się pomodlić, zastanawia się nad zjedzeniem lunchu w pobliskim barze, o którym wie, że zarówno okolica, jak i toczone w nim rozmowy nie sprzyjają jego życiu duchowemu. Już ma wyjść z biura, by zrealizować swój zamiar, gdy nagle się zatrzymuje. Uświadamia sobie, że w jego sercu panuje zamęt. Przypomina sobie rozproszenie podczas dzisiejszej modlitwy w metrze, niechęć do swoich koleżanek i kolegów z pracy, pominięcie modlitwy, od której zawsze rozpoczyna przerwę na lunch. Zdaje sobie sprawę, że był gotowy pójść za sugestią, o której teraz wie, że była pokusą o potencjalnie szkodliwych konsekwencjach. Przypomina sobie wszystkie sygnały, że w jego duchowym wnętrzu dzieje się coś niedobrego. Czuje, że musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem. Zamyka się w swoim pokoju, siada w ciszy przy biurku i prosi Pana Boga o pomoc w zrozumieniu, co się z nim dzieje. Przypomina sobie, że zaledwie wczoraj był szczęśliwy i z zapałem służył Panu, swoim koleżankom i kolegom w pracy oraz swoim najbliższym. Zastanawiając się nad przebiegiem dnia, uświadamia sobie moment, w którym zaszła zmiana. Dziś rano przed wyjściem z domu, zajęty przygotowaniami do pracy, bezmyślnie zlekceważył prośbę synka, który chciał zwrócić na siebie jego uwagę. Świadkiem tego zdarzenia była jego żona. Ray dostrzegł w jej oczach ból odzwierciedlający rozczarowanie dziecka. Spiesząc się, zniecierpliwiony nie odpowiedział. Na żaden z tych sygnałów i wyszedł do pracy. Ray spostrzegł, że właśnie w tym momencie utracił pokój ducha. Był to początek dyskomfortu, który odtąd odczuwał i który zaciążył na przebiegu całego dnia, na modlitwie, na relacjach w pracy, a nawet na obecnej decyzji, by zjeść lunch w innym miejscu niż dotychczas. To nowe poczucie klarowności rozjaśnia mu serce. Teraz wyraźnie widzi, co ma robić. Dzwoni do żony i przeprasza ją za swoją poranną niecierpliwość i za przykrość, jaką sprawił jej i synkowi. Radość z tej rozmowy jeszcze bardziej podnosi go na duchu. Jak zwykle modli się w biurze, odrzuca myśl, by zjeść lunch w niestosownym miejscu i spożywa posiłek jak zwykle w towarzystwie swoich współpracowników. Teraz czuje, że znów łatwo mu się uśmiechać i że znów ma ochotę pomagać innym. Więc to był konkretny przypadek Ray'a, który zauważył, że coś się zadziało duchowego w jego życiu. Że coś poszło nie tak w pewnym momencie i właśnie nagle zaczął ulegać pokusom złego ducha. Nagle coś się zaczęło dziać. I najpierw to zauważył, tak, czyli przeszedł przez ten pierwszy punkt, że się zatrzymał. W tym momencie, kiedy miał już wychodzić do baru, się zatrzymał, zobaczył. I usiadł, żeby to ocenić, żeby teraz znaleźć ten moment, w którym coś poszło nie tak. I udało mu się to dostrzec, bardzo fajnie, bo zauważył ten moment rano. To nie jest oczywiście takie proste. Czasami w naszym życiu będzie trudno ten moment wydobyć, ale im częściej to będziemy robić, tym bardziej z łatwością nam będzie przychodzić znajdowanie tych momentów, kiedy nam się to zmieniło. No i później ważne, żeby podjąć decyzję. Ta decyzja to będzie o tym, czy my mamy pójść za tym poruszeniem, tak? Czy to poruszenie było od dobrego ducha, czyli za nim idziemy, czy też może było od złego ducha i w związku z tym jak najszybciej musimy tą myśl odrzucić. No i oczywiście ten ostatni punkt tak naprawdę decyduje o tym, jakie działanie za tym idzie. Idę czy nie idę? Dobrze, teraz znowu króciutka przerwa i chciałabym, żebyśmy sobie w tych parach, tym razem jakichś innych, porozmawiali znowu króciutko o tym, co nam może pomóc właśnie zauważyć ten moment. Co może nam pomóc? Co możemy zrobić, żeby łatwiej zauważać? Żeby się umieć zatrzymać na przykład. Co w ogóle właśnie zrobić, żeby się zatrzymać na przykład w pierwszej kolejności? żeby po prostu znaleźć ten czas na zatrzymanie, tak, w tym naszym zabieganym często życiu, w którym tego czasu nie mamy. Więc znowu króciutka przerwa i 5 minutek na dzielenie. Zapada noc i to nas dobrze wprowadzi w klimat tego, o czym zaraz będziemy mówić. Ponieważ w naszym życiu duchowym, już trochę to na przykładach mówiłam, mamy 2 rodzaje poruszeń. I one tak się fachowo nazywają strapienie i pocieszenie. I w pocieszeniu tak, jesteśmy radośni, gotowi zmierzać do Pana Boga, pełni sił, tak, jest dużo w nas miłości, wiary, nadziei, jesteśmy gotowi góry przynosić dla Pana Boga. I wtedy Pan Bóg też na nas bardziej działa w tym pocieszeniu. Natomiast w strapieniu jest dokładnie odwrotnie, czyli zwykle jesteśmy zniechęceni, leniwi, czujemy się daleko od Pana Boga. Jesteśmy, tak, nic nam się nie chce, nie chce nam się modlić. Zwykle nas wtedy bardziej prowadzi zły duch. I on nam podpowiada rzeczy, których nie chcemy tak naprawdę robić. I zaczniemy sobie od zobaczenia właśnie tego strapienia. I chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili, że to jest noc w tej dżungli. Strapienie jest czasem nocy. I jest też czasem wojny. My wtedy będziemy toczyć walki ze złym duchem. Więc to nie będzie czas łatwy, ale te walki możemy bardzo skutecznie wygrać, więc to wcale się dla nas źle nie musi skończyć, ale będzie trudno na pewno, bo będziemy walczyć. Więc strapienie jako czas wojny i czas ciemności też, bo mamy noc. Tak, czyli przede wszystkim towarzyszy nam jakaś ciemność. Nie widzimy jasno. Nie potrafimy podejmować dobrych decyzji, bo nie jest jasno, bo jest ciemno. Bo idziemy przez ten las i tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie my idziemy. Jeżeli mamy dobrą mapę, którą sobie wcześniej sporządziliśmy, to możemy się po tym lesie poruszać. Ale jeśli nie, to będą nas te dzikie zwierzęta ze wszystkich stron napadać. No i możemy skończyć nieciekawie, tak? Idąc za jakąś pokusą złego ducha. Więc pierwsza rzecz, którą w takim strapieniu mamy, to ciemność. Druga rzecz to właśnie pokusy. I pokusy wcale nie muszą być do tego, że my od razu prosto będziemy iść i grzeszyć. Najprawdopodobniej te pokusy będą dużo bardziej subtelne. Przede wszystkim zły duch bardzo lubi działać przez wątpliwości, przez zadawanie nam różnych pytań. I to od samego początku, od pierwszej sceny, jaką mamy w raju. Wąż, który przychodzi do Ewy, nie mówi zjedz jabłko, tak? Czy tam zjedz owoc z tego drzewa. On przychodzi i pyta, czy Pan Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Takie pytanie tylko zadaje niewinne, nie? Czy Pan Bóg wam zabronił ze wszystkich drzew jeść? I ona wtedy niby się nie łapie na to, na ten jego podstęp i mówi, nie, ze wszystkich drzew możemy jeść. Tylko z drzewa na środku ogrodu nie wolno nam jeść, ani nawet go dotykać. Tak, już sprawę wyolbrzymia, jak kobieta. I to ją sprowadza do dalszej dyskusji z tym wężem, który, jak wiemy, doprowadził ją do czegoś złego. Ale zaczęło się bardzo niewinnie, tylko od pytań i wątpliwości. Więc to jest ulubiona taktyka złego ducha, żeby budzić w nas wątpliwości, żebyśmy nie byli pewni, gdzie my idziemy. I kiedy jest ta noc, kiedy idziemy, trochę nie wiemy, gdzie idziemy, tak, bo nie widzimy drogi, to takie wątpliwości po prostu sprawiają, że my zaczynamy błądzić, zaczynamy nagle skręcać nie tam, gdzie chcieliśmy skręcać, nagle się gubimy i robimy rzeczy, których w ogóle, tak jak to strapienie nam minie, jak nastanie dzień, to się okaże, że w ogóle jesteśmy zdziwieni, że my takie rzeczy robiliśmy. Że jak mogliśmy tak skręcić? Przecież w ogóle to nie był nasz plan. Ale dajemy się w to wkręcić i czasami właśnie kończymy nie tam, gdzie trzeba. Więc jedna rzecz to są wątpliwości. Druga rzecz to jest taka amnezja duchowa. Tu mieliście okazję na kazaniu w niedzielę dużo o tej amnezji słuchać. Właśnie o tym, że my tak łatwo zapominamy o tym, co było kiedy byliśmy blisko Pana Boga. Po prostu w tej nocy nagle nas ta amnezja dopada i w ogóle jakby nigdy nic nie było dobrego, nagle wszystko, co pamiętamy, to złe. Nagle przyszłość też w ogóle jakoś nie wygląda różowo, wszystko jest źle nagle. Po prostu zapominamy o wszystkim, o całej drodze, którą z Panem Bogiem przeszliśmy, o tej mapie, którą mamy w ręku i którą sobie sukcesywnie rysowaliśmy z Panem Bogiem. I my tak naprawdę, jak spojrzymy na tą mapę, to się okaże, że my doskonale wiemy, gdzie mamy iść, tak? Mimo, że jest ciemno, ale my na tą mapę nie patrzymy, zapominamy w ogóle, że ją mamy. No i kolejna rzecz, to zaczynamy mieć taką pokusę, żeby się od tej walki z tymi dzikimi zwierzętami jakoś uchylić. Bo nam wcale nie jest po drodze, żeby walczyć. Więc chcemy się gdzieś schować za jakieś drzewo i najchętniej tą wojnę przeczekać. Tak byśmy chcieli właśnie gdzieś tam za drzewem po prostu poczekać, aż nastanie dzień. Tylko niestety to nie jest takie proste, bo jeśli tej walki nie stoczymy, to może się okazać, że ta noc będzie się ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. Bo my tu mamy wpływ na to, czy ta noc się szybciej skończy, czy będzie trwać bardzo długo. Więc niestety schowanie się za drzewo jest najgorszą opcją. I trzeba sięgnąć po jakąś broń. I tych broni to my mamy całkiem kilka. Pan Bóg nas w różną broń wyposażył do walki z tymi dzikimi zwierzętami. Ale zanim o tej broni, to właśnie tak się zastanawiałam nad jakimś takim przykładem tego strapienia, żeby wam to jakoś opisać, tak na przykładzie. I stwierdziłam, że tak naprawdę to te moje ostatnie 2 tygodnie, kiedy przygotowywałam wam tą konferencję, był najlepszym przykładem strapienia duchowego. Tak mniej więcej ze 2 tygodnie temu w ogóle się zabrałam za to, żeby tą konferencję przygotować. I tak naprawdę przez długi czas towarzyszyły mi takie myśli, że w zasadzie to ja nic nie wiem o rozeznawaniu, że ktoś na pewno tą konferencję powiedziałby lepiej, że w ogóle ja się do tego nie nadaję. I myślę, że gdyby nie moja obowiązkowość, to bym znalazła jakiś wykręt, żeby tu do was w ogóle nie przychodzić. Ale na szczęście taka jestem, że jak obiecałam, to przyjdę. I tak naprawdę to ciągle we mnie jakoś tak było takie zniechęcenie właśnie, ciągle jakieś kłody pod nogi, ciągle coś nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. I w pewnym momencie, właśnie jak tak czytałam jakąś książkę odnośnie rozeznawania, żeby jakiejś inspiracji nabrać, to nagle się zorientowałam, że w ogóle wszystko to, o czym czytam, to jest dokładnie to, co ja teraz czuję. Tak? Po prostu idealnie. Wszystko, po prostu strapienie duchowe. I nagle mnie olśniło, że przecież to jest takie proste. Nie? Że to wystarczy zauważyć. I kiedy się to zauważy, to nagle zły duch już nie ma żadnych argumentów. To po prostu samo stwierdzenie, że jestem w strapieniu, może powodować pocieszenie. Może to być takie magiczne, tak? Że od razu jak ja się zorientuję, że to zły duch próbuje mi podpowiadać, to już po prostu jest zdemaskowany i koniec. Tyle on mógł zdziałać we mnie. I nagle przychodzi pocieszenie i się okazuje, że no właśnie, że wszystko to, co wcześniej myślałam, co wydawało mi się prawdą, co wydawało się takie oczywiste, nagle po prostu widać, że to wszystko są kłamstwa od złego ducha. No i dobrze, i przejdźmy do tych różnych broni, które mamy, bo mamy ich kilka. Pierwszą, wydawałoby się najbardziej oczywistą, ale też bardzo trudną w tym czasie, jest modlitwa. Przede wszystkim takiej nocy my nie możemy zakończyć sami. To nie jest tak, że my sobie właśnie nagle powiemy, że nie chcemy strapienia i strapienie się kończy. Ale Pan Bóg ma taką moc, żeby to strapienie w nas skończyć. Dlatego musimy przede wszystkim prosić Go o pomoc. Prosić Go o to, żeby On nam pomógł przejść przez to strapienie. Przez tą noc, w której jesteśmy. I ta modlitwa będzie dla nas wtedy bardzo trudna. Jak podczas pocieszenia nam się łatwo modli. I chętnie po prostu dziękujemy Panu Bogu za wszystko. I chętnie się z Nim spotykamy. I mamy po prostu pełnej jasności modlitwy, tak tutaj po prostu będzie ciemność na modlitwie, nie będziemy mogli wytrwać. Będziemy chcieli jak najszybciej zrobić coś innego. Często zrezygnujemy z tej modlitwy, którą sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Powiemy, że skoro nie chce mi się modlić, to przecież nie będę się zmuszać. Nie? I będziemy mieć 10 tysięcy wymówek, że my mamy ważniejsze rzeczy, że możemy się pomodlić później. Ale to jest pierwsza nasza broń. Jeśli z tego zrezygnujemy, to zrezygnujemy z bardzo ważnej broni przeciwko złemu duchowi. Więc to jest czas, kiedy właśnie się trzeba zmusić. Kiedy to jest taki czas naszej wierności wobec Pana Boga. I nawet jak nam się nie chce, nawet jak będziemy zasypiać, jak będzie nie wiadomo, jakie myśli nam przychodzi do głowy, to my mamy trwać i wierzyć, że Pan Bóg przez tą modlitwę może nas przemieniać i może nas z tej nocy naszej wyprowadzić. Drugą ważną bronią jest medytacja, ale nie jako modlitwa, którą znamy, tylko jako właśnie takie medytowanie przeszłości, właśnie przeciwstawianie się tej duchowej amnezji, żeby wracać do tych momentów, kiedy Pan Bóg nam coś ważnego powiedział, kiedy byliśmy blisko Niego. Właśnie może przeczytać jakieś notatki, może wrócić do ostatnich rekolekcji, na których Pan Bóg nam coś ważnego powiedział, do takiego drogowskazu w tym lesie, który nam pokazał jakąś drogę, do jakichś ważnych momentów, kiedy po prostu byliśmy blisko i kiedy wszystko było jasne, kiedy wiedzieliśmy, gdzie mamy iść, to do tych momentów mamy wracać. I to jest ta nasza medytacja przyszłości, tego, jak Pan Bóg już w naszym życiu zadziałał. Dobrze. Kolejną taką bronią jest badanie sumienia. Jak już trochę mówiłam o rachunku sumienia, to jest właśnie ten czas zatrzymania. Ten czas, w którym możemy w ogóle rozpoznać, że my jesteśmy w strapieniu. Bo my, jeśli właśnie tak biegniemy cały czas i się tak naprawdę się dołujemy w tym naszym strapieniu, cały czas nam przychodzą jakieś czarne myśli do głowy, to my się w nich coraz bardziej nakręcamy. I tak, jeśli się w tym nie zatrzymamy i nie zbadamy naszego sumienia, to się okaże, że właśnie się gdzieś zapętlimy w tym. A tak naprawdę to właśnie to może być ten moment, kiedy odkryjemy, że że jesteśmy w strapieniu i to wystarczy. I to nagle spowoduje, że zły duch już od nas sobie pójdzie. I kolejną bronią są praktyki pokutne różne. Tak? Czyli taki, skoro zły duch na mnie działa, to ja zrobię odwrotnie. Tak? Jeśli chce mi się skrócić modlitwę, to ja jeszcze zostanę dłużej. Tak? Jeśli chce mi się zostawić jakąś ważną pracę, którą mam do zrobienia i po prostu jestem zniechęcony i mi się nie chce, to usiądę i zrobię dwa razy tyle. Działać przeciwko. Działać w drugą stronę. Jeśli właśnie czuję się zniechęcony, to coś więcej sobie jeszcze dołożyć. Taka praktyka naprawdę pokutna. To może być trudne. To może nas dużo kosztować. Ale to może sprawić, że bardzo szybko z tego strapienia wyjdziemy, bo jeśli będziemy po prostu czekać, aż ono przejdzie samo i nie zawalczymy, no to możemy bardzo długo czekać. A to są konkretne właśnie metody, dzięki którym możemy szybko z tego strapienia wyjść i przejść do pocieszenia, w którym znowu zacznie na nas działać dobry duch i znowu zaczniemy iść w dobrym kierunku. Więc właśnie, to jest też taka odpowiedź na te wszystkie nasze ucieczki, bo my chcemy właśnie uciekać od tego badania naszego sumienia, chcemy uciekać od zatrzymania się, nie chcemy w ogóle patrzeć w głąb siebie, jak jesteśmy w strapieniu. Wolimy o tym nie myśleć, tak, siedzimy, przeglądamy Facebooka całymi dniami, tak, bezmyślnie. Po prostu zajmujemy się wszystkim innym, tylko nie tym, żeby się zatrzymać i popatrzeć na to, co się w nas dzieje. Więc właśnie te praktyki pokutne to jest to, że ja sobie odmówię tego. Może wyłączę ten komputer, to może mi pomoże. No dobrze, więc chyba tyle o strapieniu. Natomiast zakończymy bardziej pozytywnie. Mianowicie tym czasem, kiedy jest dzień. Czasem, kiedy jest dzień i to nie jest czas, kiedy my mamy sobie leżeć i się delektować tym, że nam jest fajnie, że my jesteśmy na łączce i Pan Bóg z nami jest i w ogóle jest wszystko fajnie, tylko to jest czas też działania. I to jest czas, tak jak w nocy była wojna, tak w dzień mamy czas pokoju. Ale czas pokoju nie jest od tego, właśnie, żeby sobie leżeć do góry brzuchem, tylko jest od tego, żeby opracowywać strategię, żeby zbierać broń, żeby liczyć, jakie mamy zasoby, szukać wsparcia, tak, szukać ludzi, którzy w tym strapieniu będą mogli nam pomóc. Właśnie wtedy rysujemy te nasze mapy, które będą nam potrzebne w czasie nocy, w czasie strapienia, czyli próbujemy sobie zapisywać, jeśli nie na kartce długopisem, to przynajmniej w naszej głowie, te wszystkie spotkania z Panem Bogiem, bo to jest czas, kiedy my będziemy, tak, kiedy będzie nam się wspaniale modliło, kiedy my będziemy naprawdę słyszeć Pana Boga, kiedy będziemy mieć jasność, w którą stronę iść. To jest czas podejmowania ważnych duchowych decyzji. W strapieniu nigdy nie wolno nam zmieniać tego planu, który podczas pocieszenia sobie ustaliliśmy, tej strategii, którą opracowaliśmy. Tak, bo w czasie strapienia my się pogubimy, jak zaczniemy zmieniać te drogi. Natomiast w pocieszeniu to jest właśnie czas, kiedy my tą mapę sobie rysujemy. Kiedy my wiemy, gdzie mamy iść. Kiedy Pan Bóg nam dobrze podpowiada. To jest właśnie czas też stawiania tych drogowskazów, tak? Czyli tych takich bardzo ważnych momentów. Właśnie, może to będą rekolekcje, może to będzie jakaś bardzo szczególna dla nas modlitwa. To już nie jest tylko jakaś tam droga na mapie, to jest taki poważny drogowskaz. I do tego drogowskazu później możemy wracać. Tak? Możemy, jak zaczniemy się gubić, to najlepiej wrócić do ostatniego miejsca, gdzie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. No właśnie, i przede wszystkim mamy zbierać siły. Mamy budować też dobre nawyki, czyli na przykład taką regularność naszej modlitwy. Bo jeśli my się regularnie modlimy i regularnie na przykład robimy rachunek sumienia, to w czasie tego strapienia będzie nam trudniej z tego zrezygnować. Bo skoro codziennie mamy wyznaczony jakiś czas, nawet bardzo krótki na modlitwę, to będzie nam trudno później się z tego wymigać. A jeśli to jest takie wszystko, jak czuję, jak mi jest fajnie, to się modlę, a jak nie, to niekoniecznie, to niestety w strapieniu pierwsza rzecz, zrezygnujemy z modlitwy. Po prostu nam to ucieknie. Dlatego ten czas pokoju jest budowaniem dobrych nawyków. Jest opracowaniem tej strategii, co my będziemy robić, jak przyjdzie ta noc. Bo my wiemy, że przyjdzie noc. Podczas nocy wiemy, że kiedyś ten dzień nastąpi. I powinniśmy myśleć, że w przyszłości będzie jasno. I czekać na tą jasność, oczywiście walcząc w tym czasie, ale czekać na jasność. Natomiast w czasie pocieszenia pamiętajmy, że nadejdzie ta noc. Nie łudźmy się, że to będzie trwało wiecznie i teraz zawsze będzie super, zawsze będzie nam się dobrze modliło. Tylko przyjdzie ten czas, kiedy nam zły duch znowu zacznie mieszać. I całe nasze życie duchowe tak naprawdę jest taką sinusoidą właśnie, takim przejściem od dnia do nocy, od nocy do dnia. Jeśli podczas tego dnia się dobrze na tą noc przygotujemy, to my naprawdę będziemy zmierzać do Pana Boga. Będziemy coraz bliżej tego środka, tej dżungli, gdzie ten Pan Bóg na nas czeka. No właśnie, i chyba o to nam w życiu chodzi, nie? Żeby się do Niego zbliżać, żeby być coraz bliżej, żeby Jego wolę wypełniać i żeby właśnie, żeby dojść do życia wiecznego i żeby coś dobrego jeszcze po drodze w życiu w tej dżungli zdziałać. Więc na koniec chciałam jeszcze was zaprosić do takiego ostatniego dzielenia, które już w ogóle będzie zakończeniem, tak, które może trochę się przeciągnąć już na przerwę. I chciałabym, żebyście się podzielili tym, jak myślicie, gdzie wy teraz w tym dzisiaj momencie jesteście. Czy jesteście w strapieniu, czy jesteście w pocieszeniu i dlaczego? I teraz niech ta osoba druga, która słucha, jakby tych motywacji waszych, niech wam potwierdzi albo zaprzeczy, czy rzeczywiście to wygląda na strapienie, bo to i to i to, albo to rzeczywiście wygląda na pocieszenie, bo to i to. Tak? To może nie być łatwe, szczególnie jeśli ktoś wcześniej dużo z takim rozeznawaniem nie miał do czynienia, ale spróbujmy zrobić ten wysiłek i popatrzeć, gdzie my jesteśmy w tej chwili, tak? Bo to się może zmieniać bardzo wolno, a może się zmieniać bardzo szybko. Tak, te stany mogą przechodzić z godziny na godzinę. Może się okazać, że właśnie jakieś wydarzenia, które są nieduchowe, tak na nas wpłyną, że my będziemy tak się wahać między tym strapieniem a pocieszeniem. Ale zawsze powinniśmy móc określić, gdzie jestem teraz, w tym momencie, właśnie po tej konferencji, przed mszą świętą, tak? Gdzie ja jestem? I w związku z tym, kto na mnie bardziej działa? I w jaki sposób powinienem w tym momencie zadziałać, żeby zmierzać bardziej do Pana Boga? Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję.